studiu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej, które działa w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Rozmawiam o sytuacji w Ukrainie, aktualnych problemach politycznych, a także o relacjach dwustronnych między Polską i Ukrainą z jedną z najlepszych specjalistek w tej dziedzinie, gdy chodzi o kulturę, historię, a także sytuację polityczną w tym kraju, panią Bogumiłą Bertychowską. Dobry
bardzo,
wieczór.
Bardzo mi miło, dobry wieczór.
Od razu zacznę od takiej rzeczy, która mnie nurtuje tak na co dzień. Gdy pojawiła się ta sytuacja wojenna, gdy zaczęła się rosyjska agresja, wszelkie serwisy informacyjne zaczęły grupować informacje płynące z Ukrainy w takich blokach wojennych. I tam też spływają w tej chwili informacje na temat i sytuacji politycznej, i sytuacji gospodarczej. Nie ukrywam, że interesuje mnie to, co się dzieje za naszą wschodnio-południową granicą, ale troszkę to się jakby ta wojna wyszła na pierwszy plan i nie do końca rozumiemy, co w państwie ukraińskim, społeczeństwie ukraińskim się aktualnie dzieje.
Znaczy, ja bym nie przesadzała z tym samobiczowaniem się, dlatego że wojna i wszystko to, co z wojną przyszło, jest po prostu najważniejsze w tej chwili również dla społeczeństwa ukraińskiego. Wszystkie inne rzeczy będą mogły być załatwione jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Ale prawdą jest, że oczywiście ta wojna w tej chwili jest w specyficznej fazie. O ile, powiedzmy sobie, do wczesnej jesieni ubiegłego roku to była wojna właściwie o przeżycie, bo najpierw chodziło o to, żeby nie dopuścić Rosjan do Kijowa, a następnie, żeby ich przepędzić z Charkowa, to w tej chwili ta wojna jest oczywiście troszeczkę bardziej przypomina ten etap wojny rosyjsko-ukraińskiej, który miał miejsce między 14 rokiem a 22. To znaczy, że jest gdzieś tam daleko wojna pozycyjna, no i oczywiście niestety element nowy, którego nie było w tym okresie 14-20, to znaczy rakiety, bomby, drony, które mogą terroryzować rzeczywiście całą Ukrainę. Ale generalnie te główne gorące działania wojenne są na wschodzie i to oczywiście jest z jednej strony informacja pozytywna dla Ukrainy, bo oczywiście w momencie, kiedy wojska rosyjskie stały pod Kijowem, to dreszcze przechodziły, absolutnie było groźnie i naprawdę nie wiadomo było, co się zdarzy. Więc to, że te działania wojenne oddaliły się o 500, 600, 700 kilometrów, to jest oczywiście bardzo dobrze. Ale z drugiej strony to oznacza, że pewne rzeczy, które się działy czy wydarzały w ciągu ostatniego roku, właśnie się kończą. Pierwszą z takich rzeczy, która się kończy, to jest taki okres bezwzględnej solidarności, wewnętrznego skonsolidowania, odłożenia wszelkich różnic na dalszy plan, bo łączy nas to, co najważniejsze, czyli istnienie...
Mówimy o społeczeństwie ukraińskim jako całość.
Czyli bo chodzi nam o obronę naszego kraju, tak? W tej chwili oczywiście, że Ukraińcom chodzi również o obronę naszego kraju, ale ta obrona na tyle daleko jest od Kijowa, tych najważniejszych centrów, że pojawiła się z powrotem zwyczajna polityka, trochę zwyczajna i niezwyczajna, bo to i czas jest taki zwyczajny i niezwyczajny, a do tego też trzeba jasno sobie powiedzieć, że pojawiły się oczekiwania ze strony głównego sojusznika w tej chwili Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji, to znaczy ze strony Stanów Zjednoczonych, dotyczące ewentualnych wyborów, które miałyby się odbyć być może w przyszłym roku. To jest sprawa niezwykle trudna, bo teoretycznie...
To jest konstytucyjnie w ogóle możliwe?
Więc właśnie mówię, że teoretycznie konstytucja zabrania przeprowadzania wyborów w okresie wojennego stanu, tak?
A jest taki, prawda?
A jest taki, ale oczywiście zawsze można powiedzieć, no jest taki, ale to można go zawiesić, a może już można go skończyć, a może ograniczyć go do pewnego terytorium. Tak były przeprowadzone przecież wybory, w których wygrał prezydenturę Petro Poroszenko, że się okazało, że stan wojenny obowiązywał tylko na bardzo konkretnych...
terytoriach na wschodzie.
Na wschodzie, gdzie dochodziło do rzeczywiście ostrych walk rosyjsko-ukraińskich. Więc oczywiście zawsze można tak powiedzieć. Co jest oznaką tego, że to, że tak powiem, z jednej strony sojusznicy, którzy mówią, widzimy Ukrainę jak demokrację, więc chcielibyśmy, żeby ona pokazała takie elementarne demokratyczne zachowania, a z drugiej strony Widzimy też zachowania konkurencji politycznej, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że z jednej strony sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili w Radzie Najwyższej, jest z punktu widzenia prezydenta bardzo prosta, dlatego że bardzo długo on miał większościowe ugrupowanie. No w ostatnim czasie to się trochę zaczęło zmieniać.
Przed wojną jeszcze się okruszało.
Tak. To znaczy, że dysydenci z jego własnego bloku gdzieś wychodzili i tak dalej. Niemniej jego najpoważniejszą konkurencją jest oczywiście Europejska Solidarność Petra Poroszenki. Przy czym według mnie, jeżeli nic fundamentalnego się nie stanie, jeżeli sytuacja nie będzie dramatycznie inna, gorsza niż w tej chwili, to nikt w moim przekonaniu nie zagrozi pozycji prezydenta Zełenskiego, dlatego że on ma taką pozycję, na którą sobie rzetelnie zapracował.
Oczywiście, to nie
trzeba powiedzieć. On ma taką pozycję, że mówiąc szczerze, ja nie widzę żadnego lidera, który mógłby z nim wejść w równorzędną walkę, ale to nie znaczy, że w trakcie, już teraz, ale też w trakcie kampanii wyborczej nie można, czy konkurencja polityczna nie będzie, że tak powiem, szczypać, szarpać, podkopywać,
czy eskalować też.
Nie, tak, nie będzie, nie będzie w spór po prostu z prezydentem, tym bardziej, że oczywiście oprócz różnych dobrych rzeczy, które się wydarzały i wydarzają, jednocześnie trzeba też sobie jasno powiedzieć, że opozycja ma pewne takie żelazne punkty, które są poręcznym instrumentem, którym można bić i sprawiać kłopot Zełenskiemu. Numer jeden oczywiście dla mnie to jest Cherson. To znaczy, jak to się stało, że Cherson w początku pełnowymiarowej wojny wpadł w ręce Rosjan. No, to jest oczywiste.
A te wszystkie dymisje, te wszystkie takie informacje
to jest następne.
To jest odprysk.
Jeżeli chodzi o te sprawy, gdzie opozycja będzie uderzała, którymi będzie punktowała Zełenskiego, to po pierwsze Cherson, dlaczego Cherson w ogóle znalazł się w rękach Rosjan, po drugie korupcja i to na
i to jeszcze na różnych na zbrojeniach
no oczywiście no, zbrojenia, wyżywienie dla armii, no to cały
no wizerunkowe jest to słabe też. No,
tak. I to są te dwie najpoważniejsze rzeczy, które opozycja będzie wykorzystywać i oczywiście może sporo, że tak powiem, krwi Zełenskiemu napsuć. Niemniej póki co po stronie opozycji nie ma takiej indywidualności, która mogłaby mu zagrozić.
Czy widzi Pani oznaki takiego osłabienia też, czy zmęczenia społeczeństwa tą sytuacją? Jednak ta wojna rosyjska, ona jest brutalna także w tym sensie, że oni bardzo świadomie niszczą infrastrukturę, tkankę społeczną, bardzo tak. No, armia nigdy nie jest finezyjna, a już rosyjska na pewno nie jest. I czy to nie jest tak, że społeczeństwo w którymś momencie no, jakby zniechęci się całkowicie do establishmentu i zacznie szukać jakichś łatwych rozwiązań?
Tutaj najlepiej posłużyć się badaniami opinii społecznej, tak? I ostatnio rzeczywiście pojawiły się takie badania opinii społecznej, które na pierwszy rzut oka były szalenie niepokojące, dlatego że ponad 30% respondentów powiedziało, że właściwie chce za wszelką cenę zakończyć tę wojnę, tak? Ale w momencie, kiedy się spojrzało na następne pytanie, bo za wszelką cenę, czyli za jaką cenę? Za cenę terytoriów? Nie. Za cenę uzależnienia od Rosji? Nie. I nagle się okazało, że to hasło za wszelką cenę zakończmy tę wojnę w gruncie rzeczy oznacza, póki co nie ma warunków do zakończenia tej wojny. Natomiast czy społeczeństwo ukraińskie jest zmęczone? Ja myślę, że jest po prostu fantastycznie, kosmicznie zmęczone, bo to jest po pierwsze 1,5 roku wojny, to jest po drugie sytuacja, kiedy nawet dzisiaj ta wojna gorąca toczy się 700 km dalej, ale rakiety balistyczne krążą, drony krążą po całym. Absolutnie ma Pan rację. Niszczenie infrastruktury, przypomnijmy sobie, jak tam ta zima, miniona zima wyglądała. Przecież tam były non-stop uderzenia w w elektrownię, w transformatorowe
bazę przesyłową,
stacje przesyłowe, łącza i tak dalej, i tak dalej. To było doprowadzenie do sytuacji, w której przeciętny Ukrainiec nawet we własnym domu nie wiedział, kiedy będzie mógł cokolwiek zrobić. Nie wiadomo było, kiedy zjawi się, za wyjątkiem dużych miast, bo w dużych miastach z reguły ogłaszano, informowano o mieszkańców, kiedy mogą się spodziewać ewentualnie prądu. Ja myślę, że ta zima nie będzie łatwiejsza. Myślę, że z punktu widzenia ambicji rosyjskich, natomiast ona może być łatwiejsza w tym sensie, że jednak poziom obrony przeciwlotniczej w tej chwili w Ukrainie jest inny niż był rok temu.
I zakres wsparcia zachodniego, militarnego, też chyba jednak wzrósł, chodzi o uzbrojenie.
Natomiast jakimś fenomenem przy tym szalenie i, jak pan słusznie zauważył, kosmicznym zmęczeniu, to jest rzecz następująca. W momencie, kiedy trzeba, nie wiem, coś nagle znów kupić, nie wiem, dron, broń, coś tam, to społeczeństwo ciągle po półtorej roku, to społeczeństwo, które w dużej części nie ma normalnej pracy, które jest szalenie zubożałe, no, z przyczyn zupełnie oczywistych, to społeczeństwo w ciągu 24 godzin potrafi zebrać, nie wiem, miliony dolarów. Nadzwyczajne to jest. Znaczy takie napięcie między totalnym zmęczeniem, a tą energią, która nie wiadomo skąd i właściwie jakim cudem funkcjonuje, fascynujące.
Musimy kończyć naszą rozmowę. Widzę w niej pewne wątki optymistyczne, bo jak pani podkreśla, że jednak jest ta słynna ukraińska solidarność, którą my znaliśmy z opowieści starszego już pokolenia, przedwojenna, gdy chodzi o samoorganizację się i wspieranie wzajemne. Druga, że mimo tej wewnętrznej niestabilności i wygrywania pewnych sprzeczności przez różne partie polityczne, jednak prezydent Wołodymyr Zełenski wygrał tę wojnę o serca i duszę na Zachodzie i zaskarbił sobie też poparcie swoich rodaków. Ja zakończę naszą rozmowę przypomnieniem, pozwoli pani, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie decyzją Senatu przyjęła taką rezolucję, że prezydent Zełenski otrzyma doktorat honoris causa naszej uczelni. Nie mamy jeszcze możliwości wręczenia tego dyplomu, bo musimy to dopiero z panem prezydentem ustalić, a wiemy, czym jest zajęty. Więc pozwolę sobie tym zakończyć rozmowę, bardzo dziękując za możliwość wejrzenia troszeczkę w głąb tego, co się dzieje u naszych sąsiadów, ważnych dla nas. Uczelnia, którą reprezentuję i w której studio się pani znajduje, angażuje się w to wspieranie, będzie się angażować i będzie myśleć, jak gospodarczo odbudować ten kraj. Moim i państwa gościem była publicystka więzi, znakomita specjalistka do spraw ukraińskich, na bieżąco obserwująca, co dzieje się w tym kraju, a także w umysłach Ukraińców, by przybliżyć nam i pozwolić nam ich zrozumieć lepiej. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję.